Leżałem na posłaniu, niby w półśnie, wspominając inne wydarzenia, gdy nagle dobiegł mnie spod łóżka chrobot, jakby mysz gryzła orzech włoski. Wychyliłem się z pościeli i ujrzałem błysk metalu tnącego moje ukochane kawałki gumy do rzucia. To czarny sanitariusz Giver odkrył, gdzie chowam gumę i zeskrobywał ją prosto do papierowej torby długimi, cienkimi nożyczkami o ostrzach rozwartych jak szczęki. Cofnąłem szybko głowę, żeby mnie nie zauważył. Bałem się jednak, że mnie spostrzegł i krew zaczęła walić mi w uszach. Chciałem mu powiedzieć, żeby odczepił się od mojej gumy i poszedł się zająć własnymi sprawami, ale przecież nie mogłem się nawet zdradzić z tym, iż go słyszę. Leżałem bez ruchu, by się upewnić, czy rzeczywiście nie widział, jak wyglądam z łóżka. Czarny jednak nie przerywał pracy, słyszałem tylko zyt, zyt nożyczek i grzechot wpadających do torby kawałków gumy zbliżony do bębnienia gradu o dach, kryty papą. Giver mlasnął językiem i zachichotał pod nosem.
O mój Boże, ileż razy ten skurwiel przeżuwał je w japie twarde jak kamień.
Jego szept zbudził McMurphy'ego, który wsparł się na łokciu, ciekaw, co też czarny wyrabia na kolanach pod moim łóżkiem o tak dziwnej porze. Obserwował go przez chwilę, przecierając oczy jak dzieciak, który chce się przekonać, czy go wzrok nie myli, a następnie usiadł na łóżku.
Niech mnie licho. Czego ten łobuz szuka tu z nożyczkami, z papierową torbą o 11:30 w nocy?
Czarny zerwał się na nogi i zaświecił mu latarką prosto w oczy.
No gadaj, stary, co tam wydłubajesz u diabła pod osłoną nocy? Idź spać, Murphy, nic ci do tego.
McMurphy rozciągnął wolno usta w szerokim uśmiechu i patrzył prosto w latarkę. Czarny oświetlał mu twarz jeszcze przez kilka chwil, a potem zrobiło mu się nagle nieswoje od gapienia się na świeżą bliznę połyskującą na nosie McMurphy'ego, od wpatrywania się w jego zęby i tatuaż pantery na przedramieniu, więc skierował latarkę w bok. Schylił się i wrócił do pracy, sapiąc i prychając, jakby zdrapywanie zeschłej gumy wymagało wielkiego wysiłku.
Obowiązkiem sanitariusza pracującego na wieczornej zmianie,
powiedział między jednym prychnięciem a drugim, usiłując nadać głosowi przyjazne brzmienie,
jest dbanie o czystość sypialni. W środku nocy? Mamy wyraźnie powiedziane, że o czystość należy dbać przez okrągłą dobę.
To wystarczyłoby, gdybyś o nią zadbał, nim położyliśmy się spać, zamiast do 10:30 gapić się w telewizor. Czy stara Ratchet wie, że ty i ten drugi prawie przez całą zmianę oglądacie telewizję? Jak myślisz, co by zrobiła, gdyby się dowiedziała? Czarny wstał z kolan i usiadł na moim łóżku. Uśmiechając się i chichocząc, zaczął się stukać latarką w zęby. W jej blasku twarz jego wyglądała jak podświetlona czaszka.
Słuchaj, opowiem ci o tej gumie, rzekł i nachylił się nad McMurphy'em, jak nad najlepszym kumplem. Widzisz, całe lata się zastanawiam, skąd wódz Szczota bierze gumę do rzucia. Nigdy nie miał ani centa, więc nie mógł jej kupować w bufecie. Nikt mu jej nie dawał, nigdy nie prosił o nią kobiety z Czerwonego Krzyża. Obserwowałem go i czekałem, no i spójrz.
Znów ukląkł, podniósł brzeg mojej pościeli i poświecił latarką.
I co ty na to? Założę się, że wszystkie te kawałki są przeżute co najmniej z 1000 razy.
McMurphy zaczął chichotać, ubawiony. Czarny potrząsnął papierową torbą, słysząc grzechotanie, obaj parsknęli śmiechem. Potem Czarny powiedział McMurphy'emu dobranoc, zawinął brzeg torby, jakby miał w niej drugie śniadanie i poszedł schować ją sobie na później.
— Wodzu!
— szepnął McMurphy.
— Powiedz mi coś.
I zaczął śpiewać piosenkę popularną bardzo dawno temu. Czy gdy wyjmiesz ją z ust na noc, guma traci mięty smak? W pierwszej chwili ogarnęła mnie złość. Myślałem, że McMurphy wyśmiewa się ze mnie tak samo jak inni.
Czy gdy znów ją bierzesz rano, cała twarda jest jak lak?
Śpiewał szeptem. Ale im dłużej się zastanawiałem, tym bardziej zaczynało mnie to bawić. Musiałem panować nad sobą, żeby się nie roześmiać. Nie tyle z piosenki McMurphy'ego, ile z samego siebie.
To nie daje mi spokoju, chcę usłyszeć nie lub tak. Czy gdy wyjmiesz ją z ust na noc, guma traci mięty smak?
Ciągnął ostatnią zgłoskę i łachotał mnie nią jak piórkiem.
Nie mogłem się dłużej powstrzymać i parsknąłem cicho. Bałem się, że za chwilę zacznę się śmiać i nie będę mógł przestać. Ale akurat w tym momencie McMurphy wyskoczył z łóżka i zaczął grzebać w nocnej szafce, więc jakoś się uciszyłem. Zacisnąłem zęby, nie wiedząc, co robić. Od lat ograniczałem się tylko do pochrząkiwań i syków. Usłyszałem, jak drzwiczki szafki, niby szalowa klapa, zatrzaskują się z głuchym łoskotem. Usłyszałem, jak McMurphy woła łap i coś upada na moje łóżko. Coś małego, wielkości jaszczurki lub węża. W tej chwili wodzu mam tylko owocową. Wygrałem paczkę od Scanlona, oznajmił, kładąc się z powrotem do łóżka. A ja, nim zdałem sobie sprawę z tego, co robię, powiedziałem mu dziękuję. W pierwszej chwili nie rzekł nic. Wsparty na łokciu, obserwując mnie tak, jak przedtem obserwował czarnego, czekał, aż jeszcze coś powiem. Podniosłem z pościeli paczkę gumy i trzymając ją w dłoni powtórzyłem dziękuję. Wypadło to dość mizernie, bo gardło miałem zardzewiałe i język mi skrzypiał. McMurphy powiedział, że wyraźnie wyszedłem z wprawy i wybuchnął śmiechem. Ja też spróbowałem się roześmiać, ale pisnąłem tylko jak kurcze, który uczy się piać. Było to bardziej zbliżone do płaczu niż do śmiechu. McMurphy poradził mi, żebym się nie śpieszył, bo jeśli chcę poćwiczyć mówienie, gotów jest mnie słuchać do 6:30. Stwierdził, że człowiek, który milczał tak długo jak ja, musi mieć wiele do opowiadania, a następnie położył głowę na poduszce i czekał, aż zacznę mówić. Przez chwilę zastanawiałem się, co by mu powiedzieć, ale jedyne, co mi przychodziło do głowy, to takie rzeczy, których żaden mężczyzna nie mówi drugiemu, bo nie sposób ująć ich w słowa. Kiedy McMurphy zobaczył, że nie potrafię nic z siebie wydusić, założył ręce za głowę i zaczął opowiadać o sobie.
Pamiętam, jak kiedyś zrywałem fasolę pod Eugene w dolinie Willamette. I cholernie byłem rad, że mam tę robotę. Było to na początku lat 30., a wtedy rzadko który dzieciak mógł załapać pracę. Ja dostałem ją, bo udowodniłem nadzorcy, że potrafię zbierać strąki równie szybko i starannie jak dorośli. No, w każdym razie byłem tam jedynym dzieciakiem. Ja jeden i sami dorośli. Na początku próbowałem z nimi gadać, ale zobaczyłem, że mnie w ogóle nie słuchają. Gówno ich obchodzi, co ten rudy mały obdartus ma do powiedzenia, więc zamknąłem gębę. Byłem na nich wściekły za to, że nie chcieli mnie słuchać, no i zamknąłem gębę na bite 4 tygodnie, które tam pracowałem. A oni myli jęzorami, obgadując wujów, stryjów i krewnych, albo gdy ktoś się nie stawił do roboty, to jego. I tak przez 4 tygodnie. Ja tymczasem milczałem jak zaklęty, aż pewnie w ogóle zapomniały tępe pierdoły, że umiem mówić. Czekałem na odpowiednią chwilę i wreszcie ostatniego dnia wygarnąłem im wszystko, żeby wiedzieli, jaka z nich nędzna banda skurwysynów. No, powiedziałem każdemu po kolei, jak go obsmarowywali kumple pod jego nieobecność, rany, ale wtedy nadstawiali uszu. W końcu zaczęli się awanturować między sobą, a ja straciłem dodatek w wysokości 0,5 centa od każdego zebranego kilograma, który mi się należał za to, że nie opuściłem ani dnia pracy. Nadzorca podejrzewał, że ta burda to moja sprawka, a choć nie mógł mi nic udowodnić, wystarczyło mu, że miałem w mieście złą opinię, więc jego też zbluzgałem. Mój niewyparzony język kosztował mnie wtedy ze $20, ale nie żałowałem ani centa. No, przez chwilę rechotał na to wspomnienie, a potem przekręcił głowę na poduszce i spojrzał na mnie. A powiedz, wodzu, czy ty też czekasz na odpowiednią chwilę, żeby wszystko wygarnąć?
Nie, odparłem. Nie dałbym rady.
No nie dałbyś rady? To jest łatwiejsze niż myślisz.
Jesteś większy, silniejszy niż ja, wymamrotałem.
Co takiego ja nie słyszę cię, wodzu?
Zebrałem w gardle trochę śliny. Jesteś większy i silniejszy ode mnie, dlatego tobie łatwo.
Ja? To ty żartujesz chyba. Jak pragnę zdrowia, spójrz w lustro. Przerastasz o głowę wszystkich na oddziale. Mógłbyś każdego z nas rozłożyć jedną ręką.
Nie, jestem dużo za mały. Kiedyś byłem większy, ale to było dawno temu. Teraz Jestem o połowę mniejszy od ciebie.
O, Rety, ty chyba naprawdę jesteś stuknięty. Od razu zwróciłem na ciebie uwagę, kiedy wszedłem na oddział. Siedziałeś na krześle ogromny jak góra, mówię ci. Znam dobrze okręg Klamath, cały Teksas, Oklahomę i okolice Gallup, ale większego Indianina w życiu nie widziałem.